Zbliża się 14:07, wobec tego czas na nasz regionalny magazyn kulturalny.
Kulturalne Lubuskie.
Marcin Kosiński, Janusz Muński, kłaniamy się Państwu nisko. Dzisiaj w Kulturalnym Lubuskim będziemy wspominać gorzowskiego plastyka Wiesława Strebejko. Wpadniemy na jedną z pierwszych prób spektaklu przygotowywanego na scenie Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze przez Jana Szurmieja. Będziemy gośćmi czwartku lubuskiego w Wojewódzkiej Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze, gdzie miała miejsce promocja książki Zofii Mąkosy Dolina Nadziei. Poznamy również związki z ziemią lubuską Emilii Krakowskiej, aktorki teatralnej i filmowej, najbardziej chyba znanej z roli Jagny w Chłopach w reżyserii Jerzego Antczaka. A na początek muzycznie Andrzej Poniedzielski, troszeczkę frywolnie i troszeczkę filozoficznie jednocześnie, piosenka zatytułowana Jerzy. W Zielonogórskim Teatrze rozpoczęły się próby do spektaklu Szalone lata 20-30 w reżyserii Jana Szurmieja, obecnie piastującego stanowisko kierownika Artystycznego Teatru Polskiego we Wrocławiu. Dla reżysera, przy tym również choreografa i aktora, nie jest to pierwsze spotkanie z zespołem Lubuskiego Teatru, ponieważ to już piąta w ostatnich latach jego realizacja na scenie kierowanej przez Roberta Czechowskiego. Lata 20, lata 30 szalone. Kiedyś robiłeś już ten spektakl w Teatrze Miejskim w Gdyni. Czy ten lubuski spektakl, tak to nazwijmy, bo premierę będzie miał podczas Lubuskiego Lata Teatralnego, będzie się różnił od tego spektaklu realizowanego w Gdyni na plaży?
Tak, będzie się różnił materiałem, bo akurat ten gdyński spektakl był robiony z okazji jubileuszu powstania miasta Gdyni, w związku z tym, żeśmy zastosowali jakby taką story, że przyjeżdża z Warszawy kabaret Qui pro quo, opala się, a wieczorem ma występy. Ten materiał był bardziej rozbudowany ze względu i na zespół, i na studio Baduszkowej, który zasilił aktorów Teatru Gombrowicza. I z tego powstał spektakl, no taki dwuczęściowy, w którym były piosenki w pierwszej części Ulicy, które istniały w kabarecie przedwojennym z lat 20-30, a drugi już był sensu stricte kabaretowy.
Pierwsze piano, drugie piano, słodkie.
Tutaj ja dokonałem wyboru i kompilacji takiej, który by się zmieścił właśnie w takiej wakacyjnej formie, gdzie nie dzielimy na pierwszy i drugi akt. Zlikwidowałem piosenki Ulicy, zostawiając tylko dwie piosenki, które tę sekwencję lubuską również otwierają, ale robimy to bez przerwy, jest mniejszy zespół. I myślę, że materiał jest na tyle atrakcyjny i uroczy, że znając talenty aktorek i aktorów Teatru Lubuskiego, myślę, że staniemy na wysokości zadania i uda nam się zrobić taką perełkę, skrót dawnych czasów. Kabaret ten sygnowały takie nazwiska jak Tuwim, Słonimski, Lechoń, Hemar, kompozytorzy Gold, Petersburski, wspaniali aktorzy scen dramatycznych, niezapomniany Dymsza, Zula Pogorzelska, Hanka Ordonówna i wiele, wiele innych. Bodo, król życia i kina polskiego. To były wspaniałe czasy, a Qui pro quo świeciło szlachetnym blaskiem polskiego kabaretu, jakże innego od czasów lat 20-30. Ja mówię o takich ośrodkach jak Berlin, Paryż czy Broadway.
A znów obcięli na budżet o 25%, kasa pusta, jak tak dalej pójdzie, to trzeba będzie zamknąć tę budę.
Jakie piosenki usłyszymy?
Miłość ci wszystko wybaczy, umówiłem się z nią na 9:00, Ada to nie wypada, czy już nie zapomnisz mnie. I wiele, wiele tytułów, które jak usłyszymy, to one gdzieś są na tyle popularne, że przywracając świat tego kabaretu, przywracamy również kontynuację, która po wojnie była w kabarecie Dziewońskiego Dudek, stąd też urodził się kabaret starszych panów. I te hity przedwojenne są aktualne do dzisiaj, śpiewane w różnych wersjach przez gwiazdy polskiej piosenki, aktorów. Wiele spektakli powstało właśnie poświęcanych na przykład Hemarowi czy Petersburskiemu. One tkwią w kulturze i muzycznej, i kabaretowej, i teatralnej w szlachetnym jej gatunku, albowiem skamandryci, o których była mowa, nadawali temu gatunkowi szlachetny kształt.
Porozmawiajmy o Szmoncesie, który również będzie obecny podczas tego spektaklu.
On nawiązuje do tradycji pisanych skeczów kabaretowych, wyjętych z obserwacji społeczeństwa żydowskiego, które razem przenikało się i kulturowo, i językowo. Oczywiście to były zabawne skecze pisane przez Juliana Tuwima czy Konrada Toma, wykonywanych przez wybitnych aktorów tutaj, jak Lopek Krukowski. Ich kontynuatorami w powojennym kabarecie byli Michnikowski, Kobuszewski, Kociniak i wielu innych wspaniałych aktorów polskich.
Teraz tak, w tekście po romanie, czyli po gwieździe 6, to co tutaj widzicie, wchodzimy na jakby, będą dwa refreny. Wchodzimy na tutti stąd.
Kiedy premiera?
Premiera będzie 24 lipca na nowo otwartym placu amfiteatralnym. Stanie estrada z dekoracją Art Deco z tego okresu. Będą wspaniałe kostiumy zaprojektowane przez Martę Hubkę. Natomiast aranże i kierownictwo muzyczne powierzyłem Jarkowi Babuli, który pojawił się u nas w Teatrze Lubuskim, który pierwszy spektakl ze mną robił, Siostrunie, musical, który tu się, mam nadzieję, podobał w Zielonej Górze.
Premiera Szalonych lat 20-30 została zaplanowana na 28 dzień lipca podczas Lubuskiego Lata Teatralnego na Placu Teatralnym na scenie plenerowej. Wczoraj na tym placu notabene śpiewała Dagmara Korona w ramach koncertów organizowanych przez Zielonogórski Ośrodek Kultury i Dagmara Korona zaśpiewa również za chwilę dla nas.
Kulturalne Lubuskie.
Zielonogórska Biblioteka imienia Norwida zaprosiła przedwczoraj w ramach Czwartku Lubuskiego na promocję najnowszej powieści Zofii Mąkosy Dolina Nadziei. To trzecia część cyklu Wendyjska Winnica. Urodzona w Kargowej Zofia Mąkosa jest obecnie jedną z najbardziej popularnych lubuskich pisarek. Zadebiutowała powieścią Cierpkie Grona, epicką opowieścią z czasów II wojny światowej, a spotkanie z pisarką i publicystką prowadził Eugeniusz Kurzawa.
Mój zarzut, może to jest za mocne słowo, ale moja uwaga taka, że ten drugi tom zaczął mi narastać za dużo polityką. W tym znaczeniu, że polityka zaczęła rządzić literaturą. Czytając książkę i znając troszkę historię Polski, mogłem przewidzieć, że jeżeli się zbliża rok 46, to w tym roku się zdarzy to i to. Znając historię Zielonej Góry troszeczkę, czy znając historię Polski, mogłem wiedzieć, tu będzie narastał stalinizm. I to mnie, powiedziałbym, irytowało, dlatego że było to za bardzo przewidywalne dla mnie. Znaczy wiedziałam, że się już coś zdarzy, nie wiedziałam oczywiście co.
Ja mam po prostu takie skrzywienie. Uważam, że polityka bardzo wpływa na losy ludzi, a w okresie powojennym ona wpływała w sposób jeszcze daleko większy niż jest to dzisiaj. Ja to tak postrzegam, że wiele osób w tamtych czasach było trochę takimi liśćmi rzucanymi przez wiatr historii w różne miejsca. To chciałam pokazać, jak bardzo życie człowieka zależy od polityków, od ich decyzji, słusznych, niesłusznych, i że często jest tak, że za decyzje błędne polityków odpowiadają nie oni, a zwykli ludzie. Chciałam właśnie tą słabość pokazać, słabość człowieka wobec wielkiej polityki. Taka była moja idea, taki pomysł. I być może jest za dużo tej polityki, ale będę tego broniła. Ja uważam, że akurat to w moich książkach jest pewnego rodzaju lekcją dla tych, którzy czytają. Pan zna historię i pan się spodziewa, co się wydarzy i wie, że w 47 będą wybory. Tak, że już na 100% ja o tym napiszę. Ale wiele osób czytających, młodszych od nas, nie wie o tym. Wiedzą z lekcji, ale wiem, jak to jest. Na lekcji się jest i potem się zapomina. Ja przypominam o tym, jak te wybory czy referendum w innym mieście wpłynęły na życie bohaterów, bo jednak wpłynęły jakoś.
Dla mnie najbardziej takim kreatywnym tomem pozostanie pierwszy, znaczy, bo on jest najmniej uwarunkowany, a po drugie jest najbardziej odkrywczy taki. On tam, oczywiście, że tam jest polityka, ona się stąd, ale bohaterowie o tym nie wiedzą.
A to właśnie jest zamiar taki, że bohaterowie nie wiedzą, co się dzieje, ale potem stają się ofiarami tej polityki. Tak, mimo wszystko.
Tak, tak.
A to, że nie wiedzą, akurat bohaterowie Cierpki Grom, mieszkańcy III Rzeszy, ci prości na prowincji, to jest oczywiste. To właśnie chciałam pokazać, że bardzo często jest tak, że my sobie nie uświadamiamy zupełnie tego, jak słowa czyjeś, jak czyjeś idee wnikają w nasz umysł. My te idee przyjmujemy, a potem jest za późno, żeby powiedzieć, nie, to jest pomyłka, nie trzeba było tak robić, ale przekroczyło się jakieś granice już. Jedną, drugą granicę i to przekraczanie granic właśnie pokazuje w Cierpkich Gronach. Jest tam moim zdaniem bardzo dużo polityki, tylko ona jest inaczej pokazana.
Tak. Czy pani ma dość pisania po trzech tomach, ale ja się dowiaduję, że pani już pisze, że pani już ma kilkanaście czy kilkadziesiąt...
Sześć.
Co sześć?
Stron.
Aha, że ma pani kilka stron już napisanych, to powieści XVIII-XVII-wieczne.
XVII-wieczny, tak.
A ma pani dosyć, czy nie, po trzech tomach?
Pisania w ogóle?
Tak.
Nie. Już mówiłam, kiedy pytał mnie pan, dlaczego piszę, mówiłam, bo lubię.
Czyli nie zmęczyło to pani?
Nie, nie.
Nie. No, pisaliśmy do siebie, bo mailujemy często, że to może pani się nad czarownicami zastanawiała, ja pani kusytów podpowiadałem. Nad czym to ostatecznie, w jakim kierunku to idzie?
Nie chcę opowiadać, bo ja jeszcze nie napisałam, więc trudno to powiedzieć.
To pójdzie, w jakim kierunku to pójdzie?
Na pewno nie w stronę husytów. W którym kierunku to pójdzie, jeszcze dokładnie nie wiem, bo nie wymyśliłam zakończenia. A jak zawsze mówię, musi być zakończenie, żebym wiedziała, do czego zmierzam. Wiem, że powieść osadzę w XVII wieku. Trochę mnie zastanowiło, kiedy wyszła powieść Filipy Gregory, Mokradła. Czytam informację, że jest rok 1648. Zaczynają się polowania na czarownice. I myślę sobie, Filipa Gregory skradła mój pomysł. Bo dokładnie tak zaczyna się moja książka. Jest rok 1948. Zaczynają się polowania na czarownice. To znaczy, to nie są słowa, które zaczynają powieść, tylko takie pomysły mam. Będę próbowała sprawdzić siebie, czy potrafię napisać książkę inną niż znana pisarka powieści historycznych. Ja tej książki nie czytałam i nie przeczytam, dopóki nie napiszę swojej. Zobaczę, co z tego wyjdzie.
Czyli czarownice będą, tak?
Będą czarownice, ale nie będzie to... Znaczy, to będzie jeden z głównych problemów, polowanie na czarownice. Mhm. Ale nie jedyny. Ja to będę się starała tak przedstawić, trochę tak poczarować jako czarownica, żeby państwo nie nudzili się przy tych polowaniach, tylko żebyście czytali zainteresowani.
Pani stała się zawodowcem, jest pani zawodowym pisarzem. Nauczyła się pani w tym czasie nie tylko pisania, ale to są rozmowy z wydawcą, promocja książki, korekta, słowem takie regularne studia właściwie. Jakie to było dla pani doświadczenie?
Bardzo wiele mnie nauczyły te lata właśnie pod tym względem. Tak, zamknęłam jedne drzwi, to znaczy to wszystko, co dotyczyło szkoły, i zaczęłam uczyć się nowych rzeczy, które dla osoby 60+ są troszeczkę zaskakujące. Byłam na targach książki dwukrotnie i to takich potężnych targach. Współpraca z wydawcą, kontakty z blogerkami, rozmowy z czytelnikami, one są również bardzo ciekawe. Byłam bardzo zielona. Teraz nie wiem, jaka jestem, ale na pewno bardziej doświadczona.
Dodajmy, że Zofia Mąkosa jest emerytowaną nauczycielką historii, dwukrotną laureatką lubuskiego Wawrzynu Literackiego. Pozostańmy jeszcze przez chwilę przy tematach związanych z Biblioteką Norwida, która w poniedziałek najbliższy zaprasza na godzinę 18 na powrót właściwie cyklu Czytelnia Dramatu. Będzie to spotkanie tym razem ze współczesnym dramaturgiem, reżyserem teatralnym również Tomaszem Mannem oraz aktorem Zdzisławem Wardejnem. To wszystko w Bibliotece Norwida o godzinie 18 w najbliższy poniedziałek. Wiesław Strebejko, postać wielobarwna, nietuzinkowa i niejednoznaczna. Niedawno obchodziliśmy kolejną rocznicę jego śmierci. Wiesław Strebejko próbował realizować się jako plastyk, fotografik, scenograf teatralny, a przede wszystkim był plakacistą. Stworzył ponad 250 plakatów. Należał do Związku Polskich Artystów Plastyków Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Był także członkiem nieformalnej grupy kulturo i opiniotwórczej określanej jako Stolik numer 1. Zmarł przedwcześnie, w wieku 49 lat. W lipcu 97 roku otrzymał swoją tablicę w Alei Gwiazd na Starym Rynku w Gorzowie. Wraz z Izabelą Patek odwiedzamy Miejski Ośrodek Sztuki oraz Bibliotekę Zbigniewa Herberta, aby obejrzeć zbiory po tym bardzo interesującym twórcy.
Właśnie nie. Dlatego z ciekawością patrzę na magazyn.
To jest taki backstage, tutaj przygotowuję się do nawrócenia do wystawy. Magazyn jest tutaj.
Poznałem go, miałem pracownię po nim na ulicy Marchlewskiego. Wtedy to był, nie wiem, już wełniany rynek chyba, tam na samej górze.
Gustaw Nawrocki, kurator Galerii Sztuki Najnowszej w Miejskim Ośrodku Sztuki.
Poznaliśmy się, nie tak specjalnie jakoś, nie miałem okazji z nim porozmawiać, razem z Bolkiem Kowalskim, tam byłem kiedyś u niego na Moniuszki. No tam zamieniłem dwa słowa. A potem trochę już pod koniec... Razem z Januszem Dreczką i świętej pamięci Steblinem Kamińskim staraliśmy się mu pomóc, bo ja byłem wtedy przewodniczącym oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków i no jakieś tam coś się udało załatwić, już nie pamiętam dokładnie, ale jakieś prace kupiono od niego wtedy. W Miejskim Ośrodku Sztuki mamy kolekcję ponad 150 plakatów Wieśka Strebejki. Tak przygotowane jak kiedyś, one są naklejone na płyty, na podkłady. W takim stanie dotrzymaliśmy je kiedyś, nawet mówiąc szczerze nie wiem skąd. One przyjechały też tam z jakichś wystaw. Po prostu są. Wpisane mamy jakby do księgi inwentarzowej, mamy wpisanych 36, a mamy w sumie dodatkowo jeszcze 130 chyba ponad plakatów, które nie są wpisane, więc one po prostu tu funkcjonują. Ale są też do ekspozycji.
Wiesiek Strebejko. Znałem go od wielu lat, a poznałem go pod koniec lat 70. krótko po tym, jak osiedlił się w Gorzowie, jak przyjechał z żoną do Gorzowa i z córką Matyldą.
Janusz Dreczka, były dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie.
Zamieszkali przy ulicy, chyba to był wełniany rynek, jeśli dobrze pamiętam. Taka nowa kamienica wybudowana w tej części przy skrzyżowaniu ulicy Habelańskiej i wełniany rynek w Gorzowie. I po raz pierwszy spotkałem go właśnie u księdza Witolda Andrzejewskiego, bo też tam bywali. Nieraz zresztą przyjaźnili się. Także ta wieloletnia, taka bezpośrednia, normalna znajomość, a dopiero później, to co do początku, a dopiero później ta taka bliższa znajomość i poznawanie jego wrażliwości na otoczenie, na sztukę, na ten eklektyzm, który miał w sobie, bo przecież... Zaczynając pracę swoją, jakąś tam zarobkową, zawodową Filharmonii Bydgoskiej, gdzie w ogóle fascynował się muzyką, a jednocześnie zaczął te sztuki plastyczne uprawiać, fotografię, plakat, malarstwo, rysunek. I to było takie dość ciekawe, a poza tym pewna egzotyka w jego wyglądzie, w jego sposobie bycia. Długie włosy na tamte czasy, tak trochę niestarannie, niechlujnie, gdzieś rozwiewające się na jego głowie, czy opadające na ramiona. Średniego wzrostu, trochę niższy ode mnie, ale myślę, że gdzieś około 1,75 m, jeśli ten szczegół komuś coś powie. potem lekko już garbiący się u schyłku swojego życia. Ale no przede wszystkim ta jego wrażliwość, taka z pozoru lakoniczność przy podejściu do jakiegoś wątku, do jakiejś sprawy, ale po chwili taka szczególna wnikliwość.
Jesteśmy w Wojewódzkiej Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Herberta w Gorzowie Wielkopolskim. Idziemy do magazynu działu zbiorów specjalnych.
Duży ten magazyn.
Tak, tutaj znajdują się zbiory specjalne i głównie ikonograficzne. Specjalne szuflady, specjalne metalowe półki, sztalugi.
Małgorzata Barczyńska-Kowańdy, kierownik działu zbiorów specjalnych Biblioteki imienia Zbigniewa Herberta w Gorzowie.
Posiadamy między innymi pracę Wiesława Srebejki. Jest to 160 prac, z czego 2/3 to plakaty, a 1/3, 50 sztuk, to są projekty plakatów. W tych przepastnych szufladach, tutaj, które tam wcześniej zaczynają, są dość ciężkie. Ja miałam okazję uczestniczyć akurat w przekazaniu tych projektów. Dawno było w 1985 roku. Wtedy pan Strebejko przywiózł te plakaty do działu zbiorów specjalnych, ale on się wtedy mieścił przy ulicy Kosynierów Gdyńskich. No i po załatwieniu wszystkich formalności nagle z całej tej kolekcji zaczął wyciągać pojedyncze rzeczy i mówi: o, przypomniałem sobie, że mam wystawę we Francji, zabieram te projekty. I taka konsternacja nastąpiła, jak to właśnie przekazanie tutaj, tu zabiera. Mówi: nie martwcie się, wystawa się skończy, to ja oddam. No i jak powiedział, tak zrobił. Rzeczywiście po kilku miesiącach plakaty wróciły z wystawy. Plakaty są no przeróżne i społeczne, polityczne, do sztuk teatralnych. Pierwszą szufladę, do jakiej zajrzałam, to właśnie były plakaty z tym charakterystycznym znakiem dla Strebejki, czyli z tęczą. Proszę zobaczyć, tęcza wszędzie, czy na religijnych, czy na teatralnych, na społecznych plakatach, wszędzie jest tęcza. No tutaj gdzieś o projektach.
I to jest projekt, tak?
Nie, to jest akurat... No.
Już sam plakat. Już
sam plakat, odprawa posłów greckich. Plakat do sztuki teatralnej. Tutaj też miał problemy z tym plakatem, ponieważ uznano go za plakat kontrowersyjny. On tutaj gdzieś będzie.
Trzeba przebadać te archiwa.
Pewnie prędzej w katalogu byśmy znaleźli, ale zaraz sprawdzę. Nie, tu akurat są takie okolicznościowe. Codzienne świeże wiadomości, czyli świeże jajko, Gazeta Lubuska.
Takie miał pomysły.
Tak, w roku 77 w ogóle był bardzo celny. Tutaj są plakaty do sztuk teatralnych głównie.
Odprawa.
Gdzieś się zapodział Amadeusz. Ale proszę zobaczyć, to jest... Było ciężko. Ciężko przebrnąć wszystkie, bo to... Och, ciężkie rzeczy. Tajemnica. To są prace do sztuk teatralnych. Modelka to żona, albo jak na tamtych, córka Matylda, tak? No nie jestem przekonana, czy mamy projekt odprawy posłów greckich. Plakat na pewno.
Ale tu są chyba jakieś projekty, tak? Czy plakaty?
Projekty są. Niektóre są niestety w takim gorszym stanie. Ale już takie otrzymaliśmy. Ja myślę, że przyjdzie taki okres i znowu wrócimy do Strebejki, bo on jest wart tego, żeby go pokazywać. Myślę, że szczególnie młode pokolenie nie zna tej sztuki plakatu w ogóle. Może nawet nie wie, że w Gorzowie żył ktoś tak ważny jak Wiesław Strebejko, który należy właściwie do takiego kanonu sztuki graficznej w Polsce drugiej połowy XX wieku.
Kulturalne Lubuskie.
Emilia Krakowska, aktorka, która zasłynęła rolą Jagny w Chłopach według Władysława Reymonta, obchodzi w tym roku 80. już urodziny. Niewiele osób wie o tym, że czasy licealne spędziła w liceum ogólnokształcącym w Drezdenku. Emilia Krakowska chętnie wraca na ziemię lubuską, z rozrzewnieniem wspomina licealne czasy. Oto co powiedziała Izabeli Patek, sama aktorka oraz osoby związane z drezdeneckim środowiskiem.
Siedzi przed panią osoba, która za chwilę ma spektakl. Po czynach ich poznacie, powiedziano w Piśmie Świętym. I cały czas pracuję. Mam swoją publiczność, z czego jestem zadowolona, a szczególnie na ziemi lubuskiej. Ja po prostu jestem aktorką. Mój zawód powoduje to, że ja jeżdżę, a jeszcze lubię, bo jakbym nie lubiła, to po co? Mój zawód jest wędrowny od samego początku, a raczej jestem z drugiej strony uzależniona od tego, że jestem tam, gdzie mnie chcą i po prostu przyjeżdżam.
Mieliśmy zaszczyt gościć panią Emilię Krakowską dwukrotnie.
Teresa Debaer, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Drezdenku.
Były zjazdy absolwentów w liceum. W związku z tym postanowiliśmy, że Emilia Krakowska również musi nas koniecznie wprowadzić w świat filmowy, powspominać, co było w szkole, ilu kolegów. Także przyjechało sporo kolegów z ławki szkolnej. Spotkanie to było bardzo takie żywe. Wprowadziła nas w taki świat filmowy.
Jest wspaniale, że ja jestem tu na ziemi lubuskiej, gdzie są Lubniewice, Drezdenko, które znam i wspominam i mam wielkie przyjaźnie właśnie z Drezdenka, z mojego pobytu. Jest tutaj nawet ze mną moja przyjaciółka, która właśnie spowodowała, kiedy moja mama zaproponowała, żebym ja przeniosła się do Drezdenka, to ona otworzyła razem ze swoimi rodzicami swoje serce i dom i mnie zaprosiła do siebie jak siostrę. I ta przyjaźń trwa do tej pory. To są ludzie, z którymi ja się zaprzyjaźniłam, pokochałam ich wręcz. Wielka lekcja z tej przyjaźni wynika z tego spotkania w szkole w Drezdenku, że ja się z historiami, z życiorysami tych wspaniałych ludzi, którzy bardzo dużo przeżyli i mieli coś, czego nam może w tej chwili brak, entuzjazmu do życia i wielkiej chęci do nauki.
Byłem wtedy młodym człowiekiem, kiedy nie miałem styczności z ludźmi znanymi.
Krzysztof Bąk, absolwent liceum ogólnokształcącego w Drezdenku.
To była pierwsza osoba, którą widziałem na ekranie jako gwiazdę i miałem ją okazję poznać osobiście. Później przez życie zawodowe poznawałem wiele gwiazd, ale ona była taką moją pierwszą. Myślałem, że taka gwiazda no nie odezwie się do młodego człowieka, albo mi tylko odpowie zwykły dzień dobry, a tak nie było. Dlatego no, pamiętam to, że ona zagadnęła mnie, czy ja chodzę do tej szkoły.
Ja się urodziłam w domu, gdzie teatr był na porządku dziennym. Ja byłam dzieckiem, które bardzo wcześnie bywało w teatrze, nie tylko w teatrze dla dzieci, ale przede wszystkim moje widzenie sztuki dla dorosłych wtedy, to było lat, miałam 8. A na scenie była wielka aktorka, która nazywała się Zofia Rysiówna i grała balladynę. Ja z tej okazji, proszę pani, przez następne parę miesięcy na trzecie piętro na Kościelnej, gdzie mieszkałam, chodziłam czyszcząc cały czas wszystkie ściany, bo ja chodziłam na wieżę, tak jak balladyna szła do Grabca. Nawet naraziłam się w szkole tańca Madame Hildebrand Pruskiej, ponieważ jak mówiłam, że ja pierwsza oglądałam prawdziwe teatry, posadziłam swoje koleżanki, żeby siedziały, bo ja im opowiem, jak było na balladynie, jak było w teatrze. Odgrywałam im, że teraz wchodzi balladyna, a teraz Alina zbiera maliny. Wobec tego pod ręką wzięłam, bo to był prywatny dom, ta szkoła tańca pani Hildebrand Pruskiej. Wzięłam naczynie i zaczęłam iść jak Alina z malinami i tak wszystko odgrywam. I w tym momencie słyszę taki jęk zdenerwowania. Matko, dziecko, to jest waza z epoki Ming, nie ruszaj. Ja oczywiście, mając lat 8, byłam bardzo przejęta i uważałam, że mi przerwano występ. A tutaj o jakimś mink poszłam do domu i powiedziałam, dlaczego pani Hildebrand Marcela była taka zdenerwowana. Mamusia mi wytłumaczyła, o co chodziło. Byłam wcześniej prowadzona do filharmonii na wystawy. Wujkowie, moi kuzynowie starsi, wszyscy byli na Akademii Sztuk Pięknych. Więc ja po prostu obracałam się między nogami cyganerii poznańskiej, która potem wyfruwała do Warszawy. Także byłam w tym świecie cały czas i chciałam nie robić ani swojej rodzinie, ani swojej mamie wstydu.
Ja mieszkałam w Drezdenku. Moja mama pracowała w Domu Książki i jej mama też pracowała w Poznaniu w Domu Książki.
Bożena Lubińska, przyjaciółka Emilii.
Przyjechała na jakąś wizytę do Drezdenka. Mówi, że ma córkę, to znaczy mama pani Emilii, że ma córkę, ma trochę kłopoty z nią, dlatego że biega po teatrach z artystkami, z artystami i tak w szkole nie bardzo. No i moja mama mówiła, że mam też córkę w tym samym wieku, do jednej klasy. Chodziłyśmy, ona w Poznaniu, ja w Drezdenku i przyjechała do Drezdenka. I mieszkałyśmy przez jakiś czas razem, to znaczy ona mieszkała razem z moimi rodzicami, ale potem Mila przeprowadziła się do internatu, no i tam po prostu dobrze się czuła, była wspaniałą koleżanką, była trochę taką rozrabiarką, że tak powiem. Wszędzie jej było pełno, to było już wiadomo, że ona zostanie aktorką. Wychodziłyśmy do szkoły, to ja raz, dwa uczesałam się, bo miałyśmy warkocze długie, podobne byłyśmy nawet do siebie. To ja cyk, cyk, że tak powiem brzydko, w luszcze raz, dwa, a Mila, a tu tak, a tu włosy, a w lewo, a w prawo. W ogóle ona się urodziła już aktorką. To było widać, że miała po prostu talent.
To zawsze bywa w takich momentach, kiedy ma się kłopoty w liceum, i raczej dyrekcja życzy sobie, żeby opuścić mury szkoły, bo jest się w jakiś sposób trudnym, daje się zły przykład, a ja ten przykład zły dawałam. Za bardzo byłam pochłonięta od wczesnych lat, a potem już jeszcze bardziej. Zaczęłam się interesować teatrem amatorskim i występami w tym teatrze, mając lat 15-16 i wtedy zobaczono mnie na scenie, oczywiście wielkie role, bo kim ja mogłam tam być? Tam byłam paziem albo jakąś maską, ale jednak rozpoznano mnie. Były to sztuki, które teraz są również nieznane. Przedtem były bardziej znane, bo to był Konrad Wallenrod, Maria Malczewskiego. Takie teksty były opracowywane i byli tam wspaniali ludzie, którzy zapisali się już w historii teatru polskiego. Tadeusz Malak, który był wtedy asystentem na ekonomii. Pani Krystyna Rutkowska pracowała w biurze, a jest w tej chwili, teraz do Rymu powiem, aktorką na emeryturze. Widzimy ją jeszcze w serialach, żoną aktora również, naszego kolegi i matką aktora. Zdzisio Wardeń, Romek Szejt, mnóstwo ludzi, którzy się z takiego ruchu, z takiego zgrupowania wywodziło. No ja byłam tam w tym momencie najmłodsza. No i szkoła wymagała, żebym ja chodziła tak jak przyzwoicie panienki powinny z liceum chodzić. O 10 chodzić spać, o 8 być w domu. No a jednak próby, wszyscy ludzie pracowali i studiowali, więc mogły się odbywać tylko późnymi wieczorami i nocą. Wtedy ja zawalałam szkołę i dlatego w tym momencie powiedziałam mamie swojej, że ja już prawie 2 tygodnie nie chodzę porządnie do szkoły. No i wtedy w tej ciszy nocnej mama zadała pytanie, ponieważ jeździła do Drezdenka, ponieważ pracowała w Domu Książki. Matka mojej przyjaciółki miała właśnie księgarnię. I tam była kierowniczką i robiło się zawsze takie remanenty, kontrole. No i z Poznania mama moja przyjechała na tą kontrolę i zaprzyjaźniła się bardzo z państwem Schroederami, no i z jej córką Bożeną, która czuła się bardzo samotna, bo była w rodzinie jedynaczką. No i prosiła, żebym jakoś przyjeżdżała. No i wtedy mama moja zaproponowała, że przyjadę na dłużej do szkoły. No i zaczęłyśmy chodzić razem do szkoły, do klasy.
Była dobrą polonistką, ale powiem to tak, że czytała wypracowanie, bo kiedyś to się pisało w szkole wypracowania z języka polskiego. Pamiętam jak dziś. Otwiera zeszyt. Zero miała chyba tam napisane to wypracowanie, ale czytała. Czytała dosłownie z pamięci, z głowy, jakieś tam kartki przewracała, tu miała początek, tu miała koniec i tak improwizowała. Bardzo była lubiana, koleżeńska, dużo miała koleżanek, kolegów, robiła teatr, robiła już teatr w Drezdenku. Była harcerką, także wspominamy te czasy bardzo, bardzo mile i fajnie.
To było po prostu rozkoszne po tym Poznaniu. Tutaj miałam ciszę, spokój, przyrodę niesłychaną, bo w lesie szkoła, blisko cmentarz piękny z krematorium, noteć wylewała i wtedy można było mieć lodowisko, jak właściciel parę kilometrów na tych rozlewiskach jeździłam. Rozkoszne czasy, basen był odkryty. I miasteczko kolorowe, wspaniały zestaw nauczycieli, wymagających. Także zawdzięczam tutaj bardzo, bardzo dużo.
Na zakończenie cotygodniowy felieton Andrzeja Pierzchały. Tym razem autor opowie o wystawie Krzysztofa Piętki w Galerii Gorzowskiego Miejskiego Ośrodka Sztuki.
Krzysztof Piętka, Kręgi Szaleństwa. Wystawa malarstwa w Galerii Gorzowskiego Miejskiego Ośrodka Sztuki, kurator Gustaw Nawrocki. To jedna z trzech aktualnych propozycji wystawienniczych, częściowo odmrożonej, przepraszam za słowo, wiodącej gorzowskiej placówki kultury. Od razu dodam, propozycja obowiązkowa i malarsko-uwodzicielska, której klasyfikacja wprawdzie nie jest łatwa, ale za to wielu z Państwa wprawi w zachwyt. Dodatkowy efekt, na który zdecydował się gorzowski kurator wystawy, to pomalowane na różne kolory, czarny, czerwony, zielony, granatowy, różowy i biały, fragmenty ścian w obszernej sali wystawienniczej MOS, na których tle obrazy 50 w różnych formatach i seriach autorstwa Krzysztofa Piętki, młodego 30 lat malarza, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, 2017 rok dyplom, prezentują się znakomicie. Malarstwo Piętki bowiem to niezwykłe połączenie magicznego symbolizmu z surrealistycznym, współczesnym na wskroś szaleństwem i wyobraźnią. Motywy egzystencjalne przeplatają się z erotycznymi, symboliczne z konkretnymi, opisanymi barwnie i precyzyjnie. Ponoć autor produkuje, tak przejęzyczył się kurator Nawrocki w rozmowie radiowej ze mną, około 100 obrazów olejnych, co ważne, rocznie, komentując i zapisując otaczający go świat w najszerszym tego słowa znaczeniu. Wystawa gorzowska to, jako się rzekło, 50 obrazów olejnych na płótnie o przeróżnych formatach, sygnowanych datą 2019 rok, o wymyślnych tytułach. Tu przytoczę tylko kilka. Spalone oko wyspy, lizanie ran, matkobójca, odejdź, granica, duszące koło czy kołatanie obcych myśli. Wystawie towarzyszy ciekawy, nareszcie, osobisty tekst krytyka sztuki Maurycego Gomulickiego, zatytułowany Malarski pomiot, którego fragment zacytuję Państwu z niejaką przyjemnością. Z twórczością Krzysztofa Piętki po raz pierwszy zetknąłem się na Instagramie. Absolutnie zachwycił mnie jego obraz Śmierć malarza. Prostota, połączenie formalnego rygoru i swoistej nonszalancji przy jednoczesnym ogromnym ładunku emocjonalnym trafiły w moje niesforne, a melancholijne polskie serduszko. To na początek, a na zakończenie. Dla Krzyśka wszystko może być tematem. Nie ma on żadnych zahamowań. Z natury cichy, usuwający się w cień, małomówny, nieustannie skanuje otoczenie. Kłębi mu się we łbie. Jeżeli mówi się, że poprzez obraz patrzymy na świat oczami malarza, to w przypadku Piętki mam czasem wrażenie, że patrzę nań oczami marsjanina, który widzi i rozumie trochę inaczej, przyznaje odmienne priorytety. Kiedy obcuję z jego malarstwem, czuję się, jakbym spoglądał na świat przez mikroskop. Bliską mi rzeczywistość penetruję jak nieznane uniwersum. Nie wszystko rozumiem, ale mam przed oczyma teatrum tak bujne i fascynujące, że nie mogę oderwać od niego oka. Polecam gorąco to doświadczenie. I ja polecam Państwa uwadze tę ekspozycję, nie mając wszak wątpliwości, że Kręgi Szaleństwa Krzysztofa Piętki to najciekawsza propozycja wystawiennicza Gorzowskiego MOS-u w ostatnim czasie.
To wszystko, co przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa. Marcin Kosiński, który audycję realizował, Janusz Młyński, który ją prowadził. Kłaniamy się Państwu nisko. Następne nasze spotkanie za tydzień 27 czerwca, kilka minut po godzinie 14, a za chwilę Agnieszka Dyderska i serwis informacyjny.